Wyraźnie też widzimy, że tamten atak hybrydowy był początkiem wojny, był preludium do tej wojny, do tego ataku rosyjskiego, który nastąpił później. Widzimy także, że ten jesienny szantaż gazowy Putina, który Europa doświadczyła blisko rok temu, był też początkiem wojny energetycznej wywołanej w całej Europie. I dlatego warto zadać sobie pytanie w takiej sytuacji, jak się przed tymi kryzysami bronić. Na pewno przede wszystkim, kiedy jesteśmy zjednoczeni, to potrafimy się lepiej przed tymi kryzysami obronić. United we stand, divided we fall, jak mówimy sobie. I za tą jedność bardzo dziękuję. Ale zjednoczeni to nie znaczy zglajszachtowani. Europa jest domem wielu państw, Unia Europejska jest domem 27 państw, a więc różnorodność musi też być szanowana, musi być naszym niejako drugim imieniem. Zastanawiamy się często na Radach Europejskich, w rozmowach z Emanuelem, jak wyjść z tego kryzysu, z tych problemów, z tych tarapatów, w których się znaleźliśmy. Na pewno współpraca gospodarcza i inwestycje. Wyjście z kryzysu przez inwestycje, także w zieloną energię, ale takie inwestycje, które zapobiegną wpadaniu w dalszy kryzys energetyczny, dwa słowa za chwilkę jeszcze o tym powiem, byłyby najlepszym sposobem wyjścia z tych tarapatów. Rzeczywiście jadę na spotkanie za chwilę również po tym spotkaniu z panem prezydentem, na spotkanie z głównymi przedstawicielami francuskiego biznesu. Chcemy poszerzać współpracę polsko-francuską, która bardzo dobrze wygląda, ale otwieramy też ją na nowych polach. Jednak ona tym lepiej się będzie rozwijać, im Europa będzie bezpieczniejsza. Bezpieczeństwo jest, wiadomo, zawsze warunkiem wstępnym szybkiego rozwoju gospodarczego. Dlatego tutaj razem z Francją, ramię w ramię, myślimy o wzmacnianiu europejskiego potencjału obronnego. Europejskiego potencjału obronnego w ramach NATO, ale także właśnie europejskie kraje muszą być silniejsze i współpraca naszych przemysłów obronnych. Francja ma znakomity przemysł obronny. Chcemy oczywiście też współpracować z Francją w tym zakresie. Jest z jednej strony umocnieniem naszego bezpieczeństwa, ale także wzmocnieniem perspektyw wzrostu gospodarczego. Jednak dziś, tu i teraz mamy do czynienia z wielkim kryzysem na Ukrainie. Ukraińscy żołnierze walczą jak lwy, walczą bardzo dzielnie, walczą jak żołnierze francuscy pod Valmy albo żołnierze Napoleona pod Austerlitz, czy żołnierze w Powstaniu Narodowo-Wyzwoleńczym albo powstańcy Warszawy 78 lat temu. Ale potrzebują broni, potrzebują wsparcia finansowego, dużo bardziej niż humanitarnego. O tym mówią nam bardzo często prezydent Zełenski, premier, cały rząd i wszyscy Ukraińcy. Dziś mamy do czynienia nawet nie z końcem wojny na Ukrainie, niestety, nawet nie z początkiem końca. Być może mamy do czynienia z końcem początku tego kryzysu, który się rozwija na wielu polach i dlatego nasza odpowiedź musi być cierpliwa, wyważona, ale oczywiście również zdecydowana. Oby się nie okazało, że Ukraińcy mają więcej w sobie siły pod bombami rosyjskimi, które na nich spadają, więcej siły, cierpliwości, wytrwałości niż my, Europejczycy, którzy czasami wahamy się, czy zmniejszyć termostat o 2 stopnie. To są wszystko dzisiaj mechanizmy ze sobą bardzo połączonych naczyń. Drogi Emanuelu, szanowni państwo, energetyka to jest ten obszar, o którym chcę rozmawiać z panem prezydentem, a myśląc o energetyce, myślę o dwóch głównie obszarach. Pierwszy to atom, polityka w odniesieniu do elektrowni jądrowych. I tutaj Francja jest naturalnym partnerem, od razu przychodzi na myśl, kiedy myślimy o naszych projektach atomowych. Rozmawialiśmy o tym wcześniej i chciałbym przyspieszyć ten proces. O tym będę rozmawiał z panem prezydentem za chwilę. Ale myślę także o naszych sąsiadach, o naszych wspólnych sąsiadach, o Niemcach, którzy mieli pewną wizję wizję polityki energetycznej, która legła w gruzach. Ta energetyczna Ostpolitik dzisiaj nazywa się Lostpolitik. Dzisiaj można ją nazwać polityką straconą. Wiemy, ile błędów zostało popełnionych. My w Polsce zapewniliśmy w dużym stopniu sobie suwerenność od surowców rosyjskich, ale sądzę, że wielu naszych partnerów w Unii Europejskiej też musi dzisiaj solidarnie w tym kierunku działać, aby taką niezależność sobie zapewnić. I w tym kontekście jeszcze jeden temat, ETS. Chcę zaproponować dzisiaj panu prezydentowi, aby ten system, który w normalnych czasach działa lepiej lub gorzej, mniej lub bardziej sprawiedliwie, został jednak dzisiaj, w tych czasach nadzwyczajnych, przebudowany. Bo wiemy doskonale, po ile są dostawy energii za rok na przykład. Jaki jest koszt dostaw energii za rok, 1 MWh. Crazy, jak powiedział mi kiedyś Emanuel. Szalone ceny. Albo po ile można kupić ceny gazu, po ile można kupić gaz dzisiaj. Absolutne rekordy. Dlatego chcę zaproponować, żeby na 2 lata najbliższe ceny ETS-u były zafiksowane na przykład na poziomie 30 euro lub w jakimś wąskim przedziale cenowym, by mogły się poruszać plus minus od tego przedziału 30 euro. Dałoby to dużo więcej oddechu francuskim podatnikom, francuskim obywatelom, polskim obywatelom, po prostu obywatelom całej Europy. I drugi mechanizm, który chciałbym też zaproponować, o którym chcę powiedzieć, to zmiana zasad naliczania cen w ramach tego schematu znanego wszystkim w Europie o nazwie Merit Order, tak żeby to nie ta cena krańcowa wyłącznie wyznaczała ceny dla całego rynku, bo wiemy, że w takiej sytuacji nasi podatnicy cierpią bardzo, bardzo wysokie ceny. Nasi obywatele cierpią na skutek tego kryzysu wywołanego na wschodzie. Drogi Emanuelu, jeszcze jeden krótki temat, też o nim będę chciał powiedzieć więcej. Większość krajów Unii Europejskiej, jeszcze nie wszystkie, ale większość cieszy się z tego programu, o który razem walczyliśmy, Next Generation EU, czyli Krajowy Program Odbudowy. Ja ostatnio przeczytałem ciekawy artykuł Jana Rokity, nazwisko znane wszystkim w Polsce, który powiedział, że nie może być tak, aby w tak szczególnym czasie jak ten dzisiejszy 2 kraje były obłożone sankcjami. Rosja i Polska. Polska, która przyjmuje rzeczywiście, dziękuję za te podziękowania, miliony uchodźców, otwiera serca dla kobiet i dzieci z Ukrainy, dzisiaj podlega sankcjom europejskim. I to, jak mówi autor tej krótkiej analizy, nawet w bardziej uciążliwym niż Rosja. Rzeczywiście program odbudowy miał nas po COVID-zie wszystkich pobudzić do rozwoju gospodarczego i myślę, że tak powinno być. Na zakończenie, szanowni państwo, pan prezydent Emmanuel Macron myśli o Europie jako wielkim kontynencie, kontynencie wielkiej przyszłości. Ja tak samo myślę o Europie jako kontynencie wielkiej przyszłości. Nie jako stary kontynent, tylko młody kontynent. Pełen wigoru, pełen siły, nowych technologii, nowych kreatywnych idei, kreatywnych myśli. Ale Europa popadła trochę w taką geopolityczną drzemkę. I w tym czasie ktoś inny mebluje dla nas ten świat. I to wcale bynajmniej nie po naszej myśli. Dlatego albo my się obudzimy szybko, albo czas przepłynie nam między palcami i Europa będzie tracić na znaczeniu w tym układzie geopolitycznym. We Francji nie trzeba nikomu mówić, co to znaczy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, stara dewiza muszkieterów. Myślę, że to jest też hasło, na którym się powinniśmy opierać, nawet jeżeli się w niektórych kwestiach różnimy. Wierzę, że znajdziemy wspólne rozwiązania dla tego kryzysu. Niech żyje Polska, niech żyje Francja, niech żyje szczera przyjaźń polsko-francuska. Dziękuję bardzo.
Thank you. Merci beaucoup.
Thank you. Merci beaucoup.
powstał ruch, jeden z rozumiem, jest bez strachu, ale z rozwagą, pożyczone z hasła gdańskiego Nec timere, nec timide. I taka była solidarność, bez strachu, ale z rozwagą. Tacy byli robotnicy Sierpnia. I dzieło, które wtedy rozpoczęli, przyczyniło się do skruszenia wielkiego, potężnego systemu. Systemu, który wydawało się, że spętał nas i pół świata na dziesięciolecia, jeśli nie dłużej. I tak jak wtedy rozpoczęte zostało dzieło zrzucania kajdanów niewoli Rosji Sowieckiej, tak dziś trzeba też wspomnieć w tym momencie o innych naszych bohaterach, bohaterach współczesności, o ukraińskich żołnierzach, cywilach, którzy walczą o wolność na Ukrainie, o wolność waszą i naszą. I tak jak nasi robotnicy wywalczyli wolność wtedy, przed 42 laty, tak dziś żyjemy także w punkcie zwrotnym historii współczesnej. Bo Ukraina nie może paść. Ich walka musi być zwycięska. To dlatego, dlatego Polska, Polacy, rząd polski, społeczeństwo polskie robi wszystko, aby naszym sąsiadom w tej walce pomóc. Ta walka musi zakończyć się zwycięsko, tak jak walka robotników w 80 roku. Ale już bardzo wkrótce po tej dacie, po tych pamiętnych dniach sierpniowych, 2 lata później, już w czasie czarnej nocy stanu wojennego, na ulice wielu miast Polski, na wezwanie Solidarności, wyszli Polacy. Wyszli szczególnie tłumnie. Wyszli, żeby zamanifestować tę pierwszą, trwającą w czasie stanu wojennego rocznicę tych wielkich dni nadziei, nadziei i chwały. I władza komunistyczna postanowiła się z tymi marzeniami, z tą pamięcią bezwzględnie rozprawić. Szczególnie krwawa rozprawa miała miejsce na moim rodzinnym Dolnym Śląsku podczas wielkiej demonstracji w Lubinie. Tej demonstracji, podczas której władza zdecydowała się użyć broni. Komuniści użyli broni przeciwko narodowi. Zginęli wtedy nasi bohaterowie, bohaterowie Solidarności. Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski, Mieczysław Poźniak. Cześć ich pamięci. Niech okrywa ich wieczna chwała, bo jako działacze Solidarności położyli swoje życie na szali walki o wolność. I pamiętajmy także o tych, którzy wtedy byli odpowiedzialni za tamte krwawe dni, miesiące i lata stanu wojennego, bo do prawdziwego aktu oskarżenia nigdy nie doszło. To dlatego tak słusznie i pięknie pan przewodniczący Dośla powiedział na początku, że Solidarność tamta i Solidarność dzisiaj to ta sama Solidarność i tak samo musimy walczyć o prawdę wtedy i dzisiaj. Jest taka słynna fotografia przedwcześnie zmarłego fotografa Solidarności Krzysztofa Raczkowiaka. Pewnie większość z Państwa ją widziała nieraz. Jak kilku dolnośląskich działaczy Solidarności, przyjaciół Michała Adamowicza, to chyba był Michał Adamowicz, trzyma go za ręce, za nogi, biegną z nim. Ta fotografia obiegła cały świat i ta fotografia wtedy, ale i po dzień dzisiejszy, jest swoistym aktem oskarżenia przeciwko barbarzyńskiemu reżimowi komunistycznemu. Aktem oskarżenia, który nigdy nie doczekał się we współczesnym systemie wymiaru sprawiedliwości, właśnie sprawiedliwości, sprawiedliwego wyroku. Pamiętajmy o tamtych dniach, pamiętajmy o Lubinie. Ale Solidarność to właśnie nie tylko historia. Tak chcieli zrobić władcy III Rzeczpospolitej bardzo szybko po transformacji, po odzyskaniu przez Polskę wolności. Ideały Solidarności schowano do szuflady. Prawa pracownicze, prawo pracy, różnego rodzaju umowy, wynagrodzenia, ale także solidarność międzypokoleniowa. To były hasła, wartości, idee, które nie przebijały się w latach 90. i jeszcze później przez wszystkie rządy w należyty sposób. I myślę, że trzeba oddać hołd rządom Prawa i Sprawiedliwości, tym krótkim w 2005-2007 roku i później od 2015 roku, kiedy doszło do odwrócenia pewnych schematów, do pozbycia się tamtej złej woli lub braku woli zmiany ówczesnej rzeczywistości i wsłuchania się w głos Polaków, w głos ludzi pracy. Do tej, bo długo mógłbym tutaj wymieniać te zmiany, te projekty, te ustawy, te rodzaje finansowania, które zostały wdrożone, ale wszyscy czujemy, wiemy podskórnie, że jeśli dziś, a nie polityka społeczna, polityka solidarnościowa dziś zmieniła oblicze Rzeczypospolitej. Dziś tamte ideały, ideały Solidarności. Mamy największy kryzys od co najmniej 30 lat. Kryzys bezpieczeństwa, kryzys geopolityczny, kryzys ekonomiczny, kryzys energetyczny. Naprawdę punkt zwrotny, przynajmniej w gospodarczej historii świata. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego staramy się pomagać tym najsłabszym. Bo właśnie państwo powinno w czasach próby stać przede wszystkim przy tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej. To dlatego w tym roku dwukrotnie, 7 lat temu jest netto. 2 razy wyższa, ponad 2 razy